Witam Państwa, kochani chrześcijanie. Proszę Państwa, będę kontynuował sprawę spotkania. Sprawę. Będę kontynuował omawianie spotkania przywódców Chin, Japonii i Korei Południowej. Znalazłem stosowny artykuł do tego. Bo rzecz jest zbyt ważna, aby to załatwić, o tak zwekslować jednym czy dwoma artykułami, które do tej pory wykonałem. Przepraszam. Otóż jestem w Global Timesie, zasinułem artykuł z 26 grudnia. Spotkanie przywódców Chin, Japonii i Południowej Korei wzmacnia wzajemne zaufanie, trójstronną współpracę. Powiem tylko od siebie, że nie przypominam sobie, aby ci panowie tak długo i tak intensywnie i poza Pekinem, co najistotniejsze, bo w Chengdu, rozmawiali, więc odnoszę wrażenie, że no nie bez konzery zostało to spotkanie zaplanowane w Chengdu, stolicy Syczuanu oczywiście. A myślę, że mieli sobie dużo do powiedzenia w warunkach komfortowych, to znaczy z dala od zgiełku na stolicy. A więc panowie prezydent Republiki Korei Moon, japoński premier Shinzo Abe i oczywiście chiński Li Keqiang rozmawiali ze sobą w Chengdu, jak powiedziałem, z 24 grudnia. Myślę, że rozmawiali przez kilka dni, no ale tutaj zdjęcie jest z 24 grudnia. Międzynarodowi eksperci urzędnicy stwierdzili, że ostatnie spotkanie przywódców Chin, Japonii i Korei Południowej wzmocniło wzajemne zaufanie i trójstronną współpracę. We wtorek przywódcy Chin, Japonii i Iraku, bo Republika Korei to Republic of Korea, czyli angielski rząd, opublikowały wizję współpracy trójstronnej na następną dekadę oraz projekty wczesnych zbiorów współpracy dwustronnej podczas ósmego spotkania przywódców właśnie tych trzech krajów w Chengdu. Spotkanie po raz kolejny uświadomiło światu wpływ tych trzech krajów na sprawy regionalne i globalne, powiedział Liu Di, profesor na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kyoryan w Tokio. W ciągu ostatnich 20 lat dokonano wielu osiągnięć, wielkich osiągnięć w trójstronnej współpracy między tymi trzema krajami, która ta współpraca odegrała ważną rolę w racjonalnym kierowaniu rozwojem światowej gospodarki, powiedział Liu. Profesor dodał, że w czasach, gdy porządek międzynarodowy oraz stosunki gospodarcze i handlowe napotykają bezprecedensową niepewność, wzajemne zaufanie i współpraca między tymi trzema krajami mają ogromne znaczenie zarówno dla regionu, jak i dla świata. Cytuję dalej. Obecnie rośnie zainteresowanie nietradycyjnymi kwestiami bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, powiedział Liu, dodając, że te trzy kraje będą miały szerokie pole do współpracy w tych dziedzinach. Zastanawiam się, co to są te nietradycyjne kwestie bezpieczeństwa. Z kolei Li Yonghong, były sekretarz generalny Sekretariatu Współpracy Dwustronnej, powiedział, że te trzy kraje osiągnęły wyższy konsensus w sprawie promowania pokoju i dobrobytu w Azji Północno-Wschodniej poprzez spotkania, które sprzyjały dalszemu zacieśnieniu współpracy regionalnej. Te trzy kraje wzmocniły również pogłębioną wymianę i współpracę w zakresie wspólnych wyzwań w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, zdrowie, starzenie się społeczeństwa, co przyniesie korzyści ich obywatelom. Z kolei Lucio Blanco Pitlo, wykładowca programu chińskiego na Uniwersytecie Ateneo de Manila, czyli manilijski, czyli filipiński, powiedział, że spotkanie stanowi ważną platformę komunikacji między tymi trzema krajami Azji Północno-Wschodniej. Wśród głębokich zmian zachodzących w krajobrazie międzynarodowym przywódcy Chin, Japonii i Iraku zgodzili się dalej promować współpracę radzić sobie z różnicami, utrzymać wolny handel i multilateralizm oraz realizować całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i trwały pokój w regionie, powiedział Lu Cho. Lu Cho dodał, że ponieważ świat jest zamglony rosnącą niepewnością, dalsze promowanie zwrócenia współpracy między tymi trzema krajami sprzyja pokojowi i stabilności w regionie, a także globalnemu dobrobytowi i rozwojowi. Z kolei Bambango Suriano, indonezyjski uczony, prezes fundacji, prezes think tanku Nanyan, ASEAN z Jakarty, powiedział, że ósme spotkanie przywódców Chin, Japonia, rok stanowi nowy punkt wyjścia do współpracy między Chinami, Japonią i Rokiem oraz ma pozytywny wpływ na dobrobyt gospodarczy, bezpieczeństwo, stabilność regionu, a nawet świata. I tu kolejne, trzecie zdjęcie tych trzech dżentelmenów. Suriano zauważył, że w kontekście narastającego protekcjonizmu handlowego trzy kraje zacieśniły współpracę i wspólnie zabezpieczają wolny handel, który odegra istotną rolę w stabilizacji globalnego rozwoju gospodarczego i utrzymaniu porządku handlowego. Proszę Państwa, teraz jest nazwisko i imię tak trudne, że ja, indyjskie, Subhomoi Bhattacharya, konsultant systemu badań i informacji dla krajów rozwijających się z siedzibą w Indiach, powiedział, że uznał pozytywną rolę Chin w mechanizmie współpracy Chiny-Japonia-ROK, dodając, że Chiny zobowiązały się do utrzymania pokoju i stabilności w Azji Południowo-Wschodniej, promując skoordynowany postęp gospodarczy wszystkich krajów i odgrywając ważną rolę w promowaniu wspólnego rozwoju w regionie. Ponieważ Chiny, Japonia i ROK są trzema wiodącymi gospodarkami w Azji Wschodniej, na spotkaniu przywódców podkreślono potrzebę przyspieszonych negocjacji w sprawie strefy wolnego handlu między tymi trzema krajami wezwano powiązane strony, czyli powiązane kraje, do podjęcia działań w celu zapewnienia formalnego podpisania regionalnego, czyli kompleksowego partnerstwa gospodarczego, czyli RCEP, powiedział Wiktor Pawlatenko z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i dodał, że obecnie oczekuje się, że do umowy przystąpi wiele krajów, a proces integracji gospodarczej Azji przyspieszy. Z kolei Pornhai Trukwarona, członek parlamentu Tajlandii, stwierdził, że mechanizmy współpracy sprzyjają Chinom, Japonii i Roku, a także ma to wpływ na regionalny rozwój gospodarczy i współpracę w przyszłości, zbliżając do siebie kraje regionalne. Koniec. Proszę Państwa, ten artykuł jest, ja powiedziałem, że to jest za Sinuhą, tak, a został opublikowany, to widzę na końcu, opublikowany w China Focus. Otóż, to wszystko, te wszystkie piękne słowa na pewno są ważne, tylko że ja jakby zaglądam pod kołdrę. O, taki jestem niegrzeczny. Zaglądam pod kołdrę, no i widzę tam całą masę problemów. Oczywiście tutaj powiedziano o tym, że te kraje muszą sobie radzić z różnicami. Tak to się ładnie w tej chwili pięknie nazywa. Te kraje muszą sobie radzić z różnicami. Oczywiście radzą sobie jakoś tam. No właśnie, jakoś tam sobie radzą. Te różnice są, a mają miejsce w relacjach każdy z każdym. Każdy z każdym. Czyli trzy silnie, a każdy z każdym. I tak, poczynając od relacji chińską, Chiny ROK, to jest na przykład THAAD, to jest rozmieszczenie w najbliższym czasie, próba rozmieszczenia przez Amerykanów broni średniego zasięgu, rakiet średniego zasięgu, to tylko te, które mi przychodzą do głowy. To jest na tej linii. Chiny, Japonia. Japonia jest, jak Państwo wiecie, bardzo znaczy takim krajem, który jest takim niezatapialnym lotniskowcem amerykańskim w Azji. W pełnym tego słowa znaczeniu gospodarczym, politycznym, militarnym. I to stwarza określone problemy. Ponadto proszę nie zapomnieć o tym, że tak naprawdę dopiero przed chwilą, dosłownie przed chwilą, czy za tą chwilę uznamy pół roku, czy rok, to wszystko jedno, ale dopiero przed chwilą szefowie rządów, czy szefowie tych dwóch państw, Chin i Japonii, zaczęli ze sobą normalnie rozmawiać, częściej rozmawiać, bo przez kilka lat było bardzo, bardzo trudno. Bardzo, albo jeszcze bardziej. Ja pamiętam bardzo dobrze, pamiętam rok 13, kiedy zaczynałem działanie w chińskim kanale informacyjnym i wtedy aż się China gotowało na chińskich ulicach, na ulicach chińskich miast, przez ulice chińskich miast przewalały się milionowe manifestacje antyjapońskie. I było naprawdę niewesoło, więc w tej chwili dopiero ta powrót do normalności w relacjach japońsko-chińskich, chińsko-japońskich jest naprawdę bardzo świeżej daty. Oczywiście wcześniej bywało zdecydowanie lepiej, no ale mieliśmy do czynienia w tym 13, mieliśmy do czynienia z takim kolaps, takim dołkiem, jakiego nigdy nie było od czasów zakończenia II wojny światowej. Oczywiście to zawdzięczają to obydwa kraje, zawdzięczają CIA. Ale o tym mówiłem wielokrotnie, nie będę tego wracał. No i teraz ostatnie, last but not least, relacje japońsko-południowo-koreańskie, które są, o których na razie nic się nie mówi, których jest cichosza, w chińskie media w oczywisty sposób nie będą tego poruszały, bo to jest drażliwa sprawa między tymi dwoma partnerami, czyli Japonią i Rokiem. Z kolei zachodnie media opanowane przez żydostwo nie będą tego poruszały, bo to nie jest na rękę Stanom Zjednoczonym mówienie o tym. No ale między Japonią i Koreą Północną są bardzo duże napięcia polityczne, handlowe, wręcz militarne. Oczywiście militarne nie tam, że się wojska naprzeciwko siebie stoją. Nie. Militarne w tym sensie, Korea Południowa i Japonia, znaczy Korea Południowa chciała wypowiedzieć Japonii jakąś umowę wojskową na temat przekazywania danych wywiadowczych. W końcu nie wiem. Chyba jednak zrezygnowała. Chyba rok rezygnował z tego wypowiedzenia, ale w każdym razie wystarczy to, co jest. No. Stosunki między Japonią i Rokiem są naprawdę bardzo napięte i myślę, że teraz już tak ogólnie, bo mówiłem o relacjach poszczególnych, relacjach między poszczególnymi krajami, między parami poszczególnych krajów. Tak jest, że tych problemów jest jak włosów na głowie 20-latka czy 18-latka. To tak łatwo nie będzie. Nie wiem, jak Japonia się ustosunkowuje do RCEP. Na pewno są... Właśnie nie przypominam sobie, czy Japonia weszła do RCEP, czy nie. Czy podpisała tą umowę. Czy w ogóle była tam w Singapurze. Tam, gdzie Indie nie podpisały tej umowy. Tego nie pomnę. Mogło być i tak, że nie, ale nie wiem, po prostu nie wiem. Nie przypomniałem sobie tego. W każdym razie to ECP, czyli ta strefa wolnego handlu, to jest rzecz, myślę, podstawowa i podejrzewam, że ogromna część czasu, którą ogromna część agendy tego spotkania, ogromną część agendy tego spotkania zajmowało właśnie obgadywanie spraw związanych z ECP. Bo to jest ECP, to jest taka strategiczny, to jest strategiczny cel dla Chin. Myślę, że większość krajów w okolicy się zgadza z tym, że to jest również dla nich strategiczny cel, bo wiele krajów podpisało tą wstępną umowę w Singapurze kilka miesięcy temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Więc no, wszyscy podpisali za wyjątkiem Indii. Więc ta sprawa ECP jest podstawowa, natomiast strefa wolnego handlu między tymi trzema krajami jest jakby elementem większej całości, elementem ECP. Więc jeśli gdyby się tym trzem krajom udało stworzyć tą strefę wolnego handlu, no to byłoby to oczywiście, byłby to ogromny sukces chiński. No na razie wygląda na to, że się to nie udało. Nie wiem, czy próbowano nawet w tym momencie już to załatwić, ale jestem przekonany, że Chińczycy starali się to na agendzie prowadzić. Wygląda na to, że im się to na razie nie udało. Lub nie wprowadzili. Tego nie jestem pewien, no po prostu nie jestem pewien, bo nie znam przecież agendy tego spotkania. Także mili Państwo, jest strasznie ważne, jest niesamowicie ważne, że oni się spotkali, że Moon, Abe i Eli się spotkali. Ważne jest, że rozmawiali. Dobrze by było, żeby jak najczęściej rozmawiali. To może by jednak doprowadziło do jakichś konkluzji, no właśnie w ramach właśnie tej trójki, strefy wolnego handlu w ramach trójki, no i później szerzej w ramach RCP. To było na pewno bardzo, bardzo ważne spotkanie. Jakie były szczegóły? Może kiedyś się tego dowiemy. Na razie na pewno nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.